Dzień dobry Państwu, Jakub Wiek, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom, patronom, osobom, które wspierają mnie przez serwis Patronite, zwłaszcza mecenasom, panu Pysiowi, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Górny Grup i agencji marketingowej Nie Na Raz. Elektryfikacja to jest także wasz twór, za co wam serdecznie dziękuję. A wszystkich tych, którzy byliby zainteresowani współtworzeniem tego podcastu, zapraszam na mojego Patronite'a. A dzisiaj będzie odcinek poświęcony wam, moim słuchaczom, a konkretnie waszym pytaniom, które dostałem od was jakiś czas temu, zbierając je w ramach Q&A i na nie niestety jeszcze nie odpowiedziałem. Dzisiaj zamierzam to naprawić, więc będę czytał wasze pytania i będziemy sobie na nie odpowiadać. I w ogóle, zanim przejdziemy do odpowiadania, jeżeli macie inne pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości czy tematy, które chcielibyście, żebym poruszył w moim podcaście, nie obawiajcie się, piszcie śmiało, z chęcią je poczytam, bo mnie interesuje to, co interesuje was. Ja ten podcast robię dla was, więc dajcie mi znać, o czym chcielibyście, żebym poopowiadał. A teraz już przechodzimy do pytań.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Pierwsze pytanie od pana Skriviela. Jak wygląda rozwój infrastruktury ładowarek do aut elektrycznych w Polsce? Wygląda on mało zachęcająco dla posiadaczy elektryków, mianowicie stacji ładowania w Polsce dla samochodów elektrycznych mamy około 2700. Dla porównania w Holandii jest ich 70 tysięcy. To właśnie ten niedostateczny rozwój infrastruktury ładowania sprawia, że Polska może uchodzić za kraj trudny do rozwoju elektromobilności. Wiem o tym coś, bo już w tym roku przejechałem około 15 tysięcy kilometrów samochodami elektrycznymi, więc wiem, jak w niektórych miejscach naszego kraju trudno znaleźć działającą ładowarkę. Jeżeli chcecie Państwo o tym przekonać, jak trudno załadować samochód elektryczny nawet w dużym mieście, zapraszam do Kielc. Tam ładowarek jest bardzo niewiele, często są one zajęte albo nieczynne i załadowanie elektryka czasami graniczy z cudem. Do tego dochodzą też inne problemy, jak na przykład fakt, że różne sieci ładowarek działają na podstawie różnych kart czy aplikacji, więc kierowca samochodu elektrycznego musi jakoś nad tym wszystkim panować, musi to koordynować, przez co ładowanie samochodu elektrycznego jest naprawdę trudne. Samo w sobie jest dosyć kłopotliwe, bo trzeba podjechać, odstać swoje, a tymczasem, kiedy jeszcze dochodzą problemy na przykład właśnie z aplikacją czy z działaniem stacji, bo i to się zdarza, no to naprawdę tych komplikacji zaczyna być bardzo, bardzo dużo. To się oczywiście zmienia. Też warto podkreślić, że takim docelowym punktem ładowania dla samochodów elektrycznych powinno być nasze ładowanie, powiedzmy, mieszkaniowe czy domowe, jakiś tam wallbox czy możliwość podpięcia się pod osiedlową ładowarkę. Natomiast to często jest niemożliwe technicznie, więc te publiczne ładowarki są de facto jedynym rozwiązaniem w skali całego kraju, a tych ładowarek jest, powtórzmy, bardzo, bardzo mało. O problemach z ładowaniem opowiadałem szeroko w odcinku elektryfikacji poświęconym właśnie samochodom elektrycznym, o tym, czy jest to elektryczne kłamstwo, czy może faktycznie da się zrewolucjonizować transport za pomocą tego narzędzia. Tam jest szerzej omówiony ten problem. Zachęcam do odsłuchania tego odcinku elektryfikacji. Kolejne pytanie też o samochody od Trace026. Dlaczego Rosja, Azja oraz USA nie zakazały sprzedaży aut spalinowych? Przede wszystkim głównie dlatego, że jeszcze sprzedaż takich samochodów nie jest zakazana i do lat 30. raczej nie będzie, nawet w Unii Europejskiej. Mianowicie to pytanie jest zasadzone na kontekście pewnej regulacji unijnej, która mówi, że od roku 2035 nie będzie można w Unii Europejskiej rejestrować nowych samochodów z silnikiem spalinowym. Natomiast podobne regulacje są tworzone też w innych krajach. Podobny cel w tym zakresie ma Wielka Brytania. Norwegia ma ten cel ustawiony nawet wcześniej, bo na rok 2030. Niektóre samorządy lokalne w Chinach również mają takie swoje własne cele. W Stanach Zjednoczonych również toczą się dyskusje na temat możliwości ograniczenia dostępności samochodów spalinowych, więc to nie jest tylko tak, że wyłącznie Unia Europejska zajmuje się tą kwestią. Nie. Nad ograniczeniami dotyczącymi samochodów spalinowych pracują też inne państwa świata i te ograniczenia będą się powoli pojawiać, zwłaszcza dlatego, że sam biznes motoryzacyjny chce wychodzić z paliw kopalnych, przestawiać się na elektryki. I konsekwencje tego wszystkiego widzimy powoli na przykład w takim równaniu się cenowym nowych samochodów elektrycznych z samochodami spalinowymi. W ciągu pierwszych miesięcy 2023 roku średnia cena Tesli Model 3, nowego modelu samochodu elektrycznego sprzedawanego przez koncern Elona Muska, była równa średniej cenie nowego samochodu spalinowego w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj już widzimy powoli konkurencję ze strony elektryków, jeżeli chodzi o cenę, względem aut klasycznych, tych spalinowych. I tak powoli będzie zmieniał się ten nasz transport indywidualny, natomiast warto podkreślić, że Unia Europejska zostawiła sobie pewne bezpieczniki, jeżeli chodzi o swoją regulację dotyczącą sprzedaży aut spalinowych, bowiem te przepisy zakazujące rejestracji pojazdów tego rodzaju od 2035 roku będą poddawane rewizji pod kątem tego, czy istnieje alternatywa dla samochodów spalinowych i pierwsza taka rewizja, pierwsza taka ocena będzie przeprowadzona w roku 2026. Kolejne pytanie, tym razem od FK Konewka. Jakie są konsekwencje dla zdrowia mieszkania koło elektrowni jądrowej? Otóż te konsekwencje są mniej więcej takie jak zjedzenie jednego banana. W bananie jest bowiem zawarty potas K40, który oddziałując na nasz metabolizm odzwierciedla mniej więcej takie dawki radiacyjne, jakie odbiera człowiek stojąc przez cały dzień w pobliżu elektrowni jądrowej. I to by było na tyle. Generalnie mieszkańcy elektrowni jądrowej nie są narażeni na żadne dolegliwości czy inne zaburzenia. Wręcz przeciwnie, czasami żyją sobie nawet lepiej niż ludzie, którzy mieszkają poza terenami, gdzie działają elektrownie jądrowe. Wynika to z faktu, że gminy, na terenie których działają jednostki jądrowe, są zazwyczaj bardzo bogate, bo mają stały dochód tytułem podatków pochodzący właśnie od elektrowni jądrowych. Mają też odremontowaną infrastrukturę, mają też dobre zabezpieczenia w postaci lepszego poziomu usług, co też jest skorelowane właśnie z działaniem elektrowni jądrowych na ich terenie, więc te czynniki sprawiają, że życie wokoło elektrowni jądrowej jest po prostu lepsze niż życie w oddali. Oczywiście rozumiem lęki przed potencjalną katastrofą czy awarią w elektrowni jądrowej, natomiast o tym, dlaczego takie lęki są nieuzasadnione, mówiłem już w wielu poprzednich odcinkach podcastu Elektryfikacja. Bombel 49. Czy indywidualne zmniejszenie emisji ma znaczenie globalne? No niestety nie ma. Znaczy pewne śladowe ma, ale nie takie, jakie chcielibyśmy, żeby miało. Działania indywidualne ograniczają się właśnie do sfery indywidualnej. Co ważne, często są podejmowane przez ludzi, którzy mają dosyć wysoki ślad węglowy, bo żeby wytworzyła się w nas pewna świadomość dotycząca tego, że wpływamy jako jednostki na klimat, to na przykład musimy być odpowiednio wykształceni. Musimy też mieć odpowiednią stopę życiową, żeby podjąć pewne działania zmierzające do redukcji, a to oznacza, że należymy do tej grupy społeczeństwa, która jest najbogatsza i często ma też największy ślad węglowy. Więc te działania, które podejmujemy indywidualnie na tym poziomie, często sprowadzają się tylko do tego, że równamy się do średniej. To znaczy, że nasz ślad węglowy będzie na średnim poziomie dla naszego miasta czy kraju. To oczywiście nie oznacza, że nie powinniśmy takich działań podejmować. Możemy je robić, ale miejmy świadomość, że one będą co najwyżej poprawiać nasze samopoczucie i ewentualnie domowe rachunki, ale nie wpłyną na ratowanie klimatu. Żeby wyhamować proces globalnego ocieplenia, czyli wyhamować zjawisko bardzo kompleksowe, potężne w swojej skali i zakresie, trzeba takich samych działań kompleksowych, holistycznych, potężnych w swojej skali i zakresie. Takie są możliwe tylko na poziomie państw i organizacji międzynarodowych. Najlepsze jednostkowe działania, które możemy podjąć, żeby odpowiednio ratować klimat, to są działania polityczne. Powinniśmy wybierać tych polityków, którzy uwzględniają w swoich programach wyborczych kwestie klimatyczne, którzy w jakiś sposób chcą zatroszczyć się o losy przyszłych pokoleń, wyhamowując obecną zmianę klimatu. I znowu, to nie jest tak, że te wszystkie nasze działania jednostkowe są bez sensu. One mają jakieś przełożenie, ale jest ono bardzo, bardzo ograniczone, bardzo niewielkie w skali całego świata. Natomiast na płaszczyźnie jednostkowej może swobodnie odnieść pewne pozytywne efekty. Markus Markos pyta, jak liczba pojazdów elektrycznych wpłynie na wzrost zużycia energii i obciążenie sieci? No, żeby to policzyć, to trzeba mniej więcej wiedzieć, ile pojazdów elektrycznych przybędzie, o jakiej wielkości tutaj mówimy. Natomiast warto zaznaczyć, że te 2700 stacji ładowania, które mamy obecnie w Polsce, to łącznie mają moc w wysokości około 80 MW, więc praktycznie, żeby je zasilić, potrzeba w zasadzie małej jednostki wytwórczej. Wystarczy jeden taki popularny w Polsce blok węglowy 200 MW, żeby zasilić wszystkie te działające w Polsce stacje ładowania, także nie jest to specjalnie duże obciążenie dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Oczywiście, im samochodów elektrycznych będzie więcej, tym to obciążenie będzie większe. Natomiast warto też powiedzieć, że mamy pewne środki radzenia sobie z tym, na przykład technologie Vehicle to Grid, które umożliwiają traktowanie samochodów elektrycznych jako swojego rodzaju takiego magazynu energii, do którego można nie tylko wtłaczać nadprogramową ilości energii elektrycznej, ale też pobierać w sytuacji deficytu energię zmagazynowaną właśnie w bateriach samochodów elektrycznych. Do tego możemy też zarządzać popytem na przykład poprzez dynamiczne taryfy cenowe, które wejdą w Polsce w przyszłym roku, w lipcu 2024 roku i one będą polegać na tym, że w różnych porach dnia prąd będzie kosztował różnie. To znaczy ceny będą niższe lub wyższe, zależnie od sytuacji mocowej. Jeżeli mocy w systemie elektroenergetycznych będzie dużo i będą one produkować dużo energii, to ta energia będzie tania. I w tych godzinach będzie się na przykład opłacało ładować samochód elektryczny. Ale jeżeli mocy będzie mało i energia będzie droga, no to też użytkownicy takich urządzeń jak samochody elektryczne będą mieli ten taki sygnał ekonomiczny, że a może odłóżmy ładowanie na później. To oczywiście jest element takiej poważnej transformacji, w jaką teraz wchodzi nasz sektor elektroenergetyczny, natomiast warto pamiętać, że ma on pewne narzędzia do radzenia sobie nawet z szybko narastającym popytem na moc. X-Tytonix prosi o wyjaśnienie kwestii pasywnych i aktywnych systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Warto już na wstępie zaznaczyć, że elektrownie jądrowe są tak drogie w budowie, bowiem są właśnie tak super bezpieczne. Są zabezpieczone na bardzo wielu poziomach, między innymi systemami tak zwanego bezpieczeństwa w głąb, zarówno aktywnymi, czyli takimi, które wymagają udziału personelu, jak i tymi pasywnymi, które działają bez udziału czynnika ludzkiego. I kompozycja tych dwóch rodzajów systemów zabezpieczeń sprawia, że elektrownie jądrowe to najbezpieczniejsze znane nam źródło wytwarzania energii elektrycznej. Te systemy zabezpieczeń w zasadzie się przenikają, to znaczy ten sam system zabezpieczeń może być aktywny, jak i pasywny i mamy na przykład opuszczanie prętów kontrolnych, które pozwalają wyhamować czy zatrzymać reakcję jądrową zachodzącą w reaktorze i to może się odbyć za pomocą personelu, to znaczy personel może podjąć działanie zmierzające do wygaszenia prętami kontrolnymi reaktora jądrowego, ale może to być też system pasywny, to znaczy taki, który uaktywni się w sytuacji zagrożenia i wtedy pręty te zostaną automatycznie opuszczone, działając tylko na podstawie grawitacji i reakcja zostanie zatrzymana. Do tego dochodzi też kwestia w ogóle samej konstrukcji, samej bryły elektrowni jądrowej, która jest budowana jako taki wielki bunkier, który głęboko w sercu trzyma swój reaktor jądrowy. Elektrownie jądrowe są konstruowane w oparciu o pewien standard bezpieczeństwa, który jest cały czas uaktualniany. One są budowane przy użyciu takich wielkich, grubych ścian. Są na YouTubie filmiki pokazujące, jak o taką ścianę rozbija się samolot F-4 Phantom i z samolotu zostają drzazgi, a tymczasem ściana jest praktycznie nienaruszona. Co więcej, w 1982 roku budowaną elektrownię jądrową ostrzelał z granatnika Chaim Nisim, późniejszy polityk zielonych, który w 1982 roku był takim skrajnym antyatomowym aktywistą i ostrzelana przez niego elektrownia Super Phoenix zbudowana we Francji wyszła z tego bez szwanku, to znaczy ubezpieczyciel tego obiektu nawet nie miał za co wypłacić odszkodowania, po prostu tam żadnych szkód nie odniesiono, pomimo tego, że została ona zaatakowana bezpośrednio granatnikiem. To pokazuje tylko, jak bezpieczne są elektrownie jądrowe, w jakim standardzie są budowane i ten standard naprawdę pozwala powstrzymać pewne niebezpieczne wydarzenia, do których mogłoby tam dojść. Lewyif pyta, jak się robi żelki z wiatraków. O tym mówiłem już jakiś czas temu. Chodzi nie tyle o żelki z wiatraków jako takich, co z żelki z łopat turbin wiatrowych. Bowiem łopaty turbin wiatrowych to są takie elementy elektrowni wiatrowej, które są dosyć trudne przy recyklingu. One są złożone kompozytowo z materiałów, które są super wytrzymałe po to, żeby te łopaty służyły bardzo długo. Natomiast amerykańscy naukowcy pracujący na jednej z uczelni w Stanach Zjednoczonych odkryli, że można z tych właśnie łopat z żywicy, która służy tam jako taki swoisty klej dla tych kompozytowych materiałów, zrobić właśnie żelki. Pierwsza partia tych żelków została już wyprodukowana i zjedzona. Nie pytajcie mnie, czy była dobra, bo nie wiem. Natomiast to pokazuje, że łopaty turbin wiatrowych są gotowe do recyklingu. To znaczy, że są metody, które pozwalają zagospodarować jakoś te materiały. Natomiast odpowiadając na to pytanie, tutaj trzeba odpowiednio oddzielić żywicę od reszty łopaty i wykorzystać ją do produkcji żelmiśków. Oczywiście robienie żelków z łopat to jest tylko jeden z wielu sposobów zagospodarowania zużytych turbin wiatrowych. Myślę, że w miarę zwiększającego się popytu na recykling tych urządzeń będzie przybywać sposobów na poddawanie ich właśnie temu recyklingowi. Już teraz u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech działają prężnie fabryki zajmujące się recyklingowaniem takich łopat, a z samych właśnie łopat robi się na przykład przystanki, stoły, kładki, więc istnieje pewna paleta rozwiązań, które już teraz mogą być stosowane względem tych obiektów. Rafał Zacharek pyta, dlaczego ropa jest obecnie tania, a benzyna droga. Ropa faktycznie jest tańsza niż w zeszłym roku, natomiast tutaj ta kwestia w dysproporcji między ceną ropy a ceną paliw, jakie tankujemy na stacjach, zasadza się na tym, że dyskutujemy tutaj o dwóch rynkach. O rynku surowca, czyli rynku ropy naftowej, i rynku produktu, czyli rynku paliw, na przykład benzyny czy oleju napędowego. Obecnie kryzys energetyczny oddzielił zupełnie te rynki i sprawił, że to nie cena ropy najbardziej rzutuje na cenę paliw, to jest już teraz w zupełnym oderwaniu. Obecny kryzys energetyczny sprawił, że to nie cena ropy jest teraz głównym czynnikiem, który napędza wzrosty cen paliw. Ropa oczywiście oddziałuje kosztowo na produkcję w takich materiałów jak benzyna, natomiast kluczowe czynniki, które wpływają na to, że paliwa wciąż są dosyć drogie, leżą poza rynkiem surowca. Tymi czynnikami są przede wszystkim nadzwyczajny popyt wynikający z prowadzenia wojny na Ukrainie, co siłą rzeczy konsumuje bardzo duże ilości paliw, zwłaszcza w Europie. Do tego trzeba doliczyć także nadzwyczajny ruch ludzi polegający na tym, że chociażby uchodźcy z Ukrainy wyjechali z tego kraju i zaczęli podróżować po Europie szukając schronienia. Co więcej, ukraińskie rafinerie, które też przyczyniały się do produkcji pewnej ilości paliw na rynek europejski, praktycznie nie działają, bo są zniszczone. I do tego dochodzi właśnie jeszcze taki ogólnoświatowy ubytek mocy rafineryjnych, polegający na tym, że w ostatnich latach ze względu na zaburzenia związane z pandemią koronawirusa przekładano projekty inwestycyjne w segment rafineryjny, więc inwestycje, które umożliwiały zwiększenie podaży paliw, zostały odroczone. I to wszystko sprawia, że ceny paliw są teraz wysokie. Zrzutują na to po prostu nadzwyczajne czynniki, które nałożyły się we względnie krótkim czasie na rynek paliwowy i będą się utrzymywać jeszcze przez jakiś czas. Analitycy uważają, że rynki paliwowe mogą zapaść oddech, mogą poczuć pewną ulgę dopiero w okolicach 2025 roku, czyli wtedy, kiedy wejdą do użytku nowe moce rafineryjne na całym świecie, a więc podaż paliw się zwiększy. Oczywiście trudno prognozować, co wydarzy się na rynku paliwowym na przestrzeni następnych 2 lat, biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich kilkunastu miesięcy. Natomiast jeżeli utrzyma się stały popyt, ale zwiększy się podaż, to ceny powinny spaść. Pentagrom pyta, kiedy można będzie zobaczyć pana w oktagonie z Roxaną Węgiel? Otóż chyba nigdy, mianowicie pani Roxana to jest ten węgiel, którego nie chce wyrzucać z polskiej gospodarki. Tabriz NK prosi o wyjaśnienie polityki klimatycznej Chin. Ta polityka jest bardzo prosta, idzie w dokładnie tym samym kierunku, w którym idzie polityka klimatyczna Europy czy Stanów Zjednoczonych. Mianowicie Chiny zadeklarowały sobie cel 2060 rok jako datę osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zrozumiały to, co jeszcze nie do końca jest zrozumiane w Polsce, to znaczy, że kształtuje się obecnie na świecie nowy paradygmat gospodarczy, który mówi, że kto emituje, ten płaci i chcą tych dodatkowych kosztów wynikających z wysokiej emisji, a Chiny mają bardzo dużą emisję, po prostu uniknąć. Dlatego transformują swoją gospodarkę w kierunku neutralności klimatycznej. Oczywiście Chiny to największe węglowe państwo świata, kraj, który odpowiada za prawie 30% światowych emisji dwutlenku węgla, więc te zmiany nie będą się działy z dnia na dzień, jeżeli chodzi o cięcie głębokie w emisyjności, natomiast już widać pewne strukturalne przebudowy, jeżeli chodzi o chiński sektor energetyczny. Chiny to bowiem lider świata, jeżeli chodzi o oddawanie nowych mocy w OZE do użytku, lider, jeżeli chodzi o nowe projekty jądrowe i ostatnio, w czerwcu 2023 roku, moc zainstalowana tych czystych technologii, to znaczy OZE i atomu, przerosła w chińskim miksie moc zainstalowaną w paliwach kopalnych. Co więcej, samych OZE jest już więcej niż węgla, jeżeli patrzymy na moc zainstalowaną w chińskim systemie. Dzieje się tak m.in. dlatego, że Chiny owszem budują swoje nowe elektrownie węglowe, ale robią to już tylko na potrzeby repoweringu, czyli zastępują stare moce nowymi, a tymczasem znacznie powiększają park jednostek wytwórczych w tych czystych technologiach, w OZE i w atomie. Mało tego, Chińczycy prowadzili nawet swój własny system handlu emisjami, wzorowany na europejskim. Działa on od 2021 roku. Także jeżeli słyszycie argument w dyskusji o klimacie, że poczekajmy, aż Chiny zaczną coś robić, no to już nie ma na co czekać, bo Chiny zaczęły coś robić bardzo dawno temu. Dawid Zdręga prosi o wyjaśnienie, co to jest CBAM. CBAM to skrót od Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli mechanizm cła węglowego. Pracuje nad nim Unia Europejska i wszystko wskazuje na to, że już niedługo CBAM, czyli właśnie to cło węglowe, będzie nałożone na produkty pochodzenia pozaeuropejskiego. To cło będzie kalkulowane w wysokości, która będzie uzależniona od intensywności emisji gospodarki, z której pochodzą dane produkty. Wiem, że to brzmiało trudnie, teraz to wytłumaczę bardzo prosto. Dajmy na to, Chiny będą chciały dostarczyć partię cementu do Europy. Z racji tego, że w Chinach intensywność emisji z gospodarki jest dosyć wysoka, no to wysoki będzie domiar cła, które trzeba będzie uiścić, żeby towary chińskie trafiły na rynek europejski. I będzie to bodziec, który z jednej strony ma stymulować gospodarki pozaeuropejskie do pewnych zmian na polu własnej emisyjności, a z drugiej strony będzie on chronił europejski przemysł i też działał protekcjonalnie, to znaczy Europejczycy nie chcą, żeby firmy porzucały rynek europejski na rzecz rynków, gdzie standardy klimatyczne są znacznie luźniejsze, więc CBAM będzie chronił właśnie przed ucieczką emisji. To jest dosyć ciekawy mechanizm, który pokazuje, że nawet gdy Polska wyszła z Unii Europejskiej, to polityka klimatyczna Unii i tak będzie na nas oddziaływać, bo przecież jesteśmy powiązani ekonomicznie z dużą liczbą krajów członkowskich, także te związki ekonomiczne będą tutaj wchodziły przez sito zwane CBAM. Kolejne pytanie od Piotra z Otwocka. Dlaczego w tym roku nie słyszeliśmy o blackoutach w Polsce? Przecież były upały, przecież system elektroenergetyczny był przeciążony. Otóż nie do końca był przeciążony. To znaczy ta sytuacja, do której pewnie pan Piotr się odnosi, czyli sytuacja z 2015 roku, kiedy w sierpniu w Polsce wprowadzono stopnie zasilania, żeby chronić nasz system elektroenergetyczny przed upadkiem, przed awarią, przed blackoutem, to była sytuacja, która zasadzała się na specyficznych warunkach, czyli długotrwałej fali upałów i problemów z jednostkami wytwórczymi, zwłaszcza węglowymi, które z jednej strony były w remontach, a z drugiej strony miały problemy z chłodzeniem ze względu na spadek poziomu wody w rzekach. Natomiast w tym roku, w roku 2023, do takiej sytuacji już raczej dojść nie mogło, ze względu na to, że w międzyczasie w polskim systemie elektroenergetycznym pojawiło się 13 gigawatów mocy w fotowoltaice. To właśnie fotowoltaika brała na swoje barki produkcję energii w tych krytycznych, ciepłych miesiącach w Polsce. To właśnie fotowoltaika w falach upałów dawała nam bardzo dużo mocy w tej technologii pracowało, wytwarzało duże ilości energii. Dzięki temu bloki węglowe były odciążone. Nie potrzebowaliśmy aż tak dużo węgla, żeby sprostać naszemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. W ten sposób polski system elektroenergetyczny ominął de facto te zagrożenia związane z blackoutem. Znaczy one cały czas nas dotyczą, natomiast dzięki fotowoltaice są znacznie mniejsze niż w tym krytycznym sierpniu 2015 roku. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Q&A. To był taki szybki przebieg przez Państwa pytania. Jeżeli macie inne, jeżeli chcecie, żeby takie odcinki powstawały częściej, dajcie mi znać. Napiszcie w komentarzu, ja to z chęcią przeczytam, przeanalizuję i będę działał w zależności od tego, co tam znajdę. Także piszcie Państwo komentarze, lajkujcie, szerujcie, a ja już teraz skłaniam się nisko. Dziękuję Wam za Waszą uwagę, dziękuję zwłaszcza moim patronkom i patronom, a przede wszystkim mecenasom. Panu Pysiowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górzny Grup i agencji marketingowej Nie Na Raz. To dzięki Wam ten podcast wychodzi, także kłaniam się nisko, a jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mojego Patronite. Jakub Wiech, do usłyszenia.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.